Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Spacerowa pętla wokół Pałacu Gubernatora.
Czas świąt Bożego Narodzenia. Obok wielu związanych z nimi, a wynikających z tradycji przedsięwzięć, jest też wystawianie w świątyniach żółbka. Proboszczowie prześcigają się w oryginalnych projektach i aranżacjach, wierni, wędrując często całymi rodzinami od kościoła do kościoła, podają efekty tych starań swoim ocenom. Dzieci się cieszą, wrzucają do puszek grosika, by uzyskać od aniołków dziękczynne kiwnięcie głową. Dorośli modlą się przy ukazanej stajenkowej scenerii Bożej Rodzinie o szczęście dla swych rodzin. To są radosne święta. W Kaliszu od kilku lat dodatkową atrakcją jest tak zwana żywa szopka, wystawiana przed kościołem poreformackim na Rogatce, a przede wszystkim przy kolegiacie. Wybierzmy się do niej my, ale ponieważ ma to być przy okazji rodzinny spacer, kontemplację żłóbka zostawmy sobie na wielki finał, a wcześniej zafundujmy sobie niespełna godzinną przechadzkę. Rozpoczniemy ją właśnie w pobliżu Józefowego sanktuarium, tu bowiem znajdziemy sporo miejsc parkingowych i przystanki autobusowe. Nasz spacer będzie więc, pozwolę sobie użyć terminu z wyścigów kolarskich, realizacją wielkiej pętli. Najpierw zerknijmy na Pałac Komisji Wojewódzkiej, często nazywany Pałacem Gubernatora. W sytuacji, gdy w Kaliszu nie było wielkich, możnych rodów magnackich, ten obiekt to chyba jedyny w pełnym znaczeniu przykład architektury pałacowej. Monumentalnego gmachu nie sposób więc nie zauważyć. Zaprojektował go jeden z dwóch czołowych architektów działających w Kaliszu w epoce klasycyzmu, Franciszek Reinstein, przebudowując i rozbudowując to, co pozostało ze starego gotyckiego pałacu arcybiskupiego i późniejszej jego jezuickiej, barokowej postaci. Łącznie koszt budowy wyniósł prawie 240 tysięcy złotych polskich i miasta zapewne nie byłoby stać na samodzielne postawienie takiego gmachu. Dużą część kosztów wziął więc na siebie Petersburg. Budowę ukończono zimą 1824 roku. Reinstein rozbudował skrzydło prostopadłe do placu świętego Józefa, które stało się tym samym skrzydłem centralnym, i dobudował skrzydło trzecie, od strony parku. Obiekt zyskał kształt podkowy, dotykającej kościoła, a w zasadzie litery F z malutkim dziedzińcem dostępnym z wnętrza gmachu. W części od placu świętego Józefa mamy stosunkowo małe drzwi, a nad nimi znikomy gzyms i balkon z stralkową balustradką. Bardziej reprezentacyjna jest część środkowa, od strony parku. Mamy tu portyk wsparty na czterech kolumnach w typie korynckim, dźwigającymi trójkątny przyczółek. Równie dekoracyjne są szczyty skrzydeł bocznych z napisami łacińskimi. Domus instaurata, czyli budynek wybudowano, dodano, i po drugiej stronie zapisaną cyframi rzymskimi datą powstania 1824. Nie powinno dziwić, że piękny i monumentalny pałac, będący akademickim niemal przykładem architektury klasycystycznej, tu studenci architektury czy historii sztuki mogliby poznawać kolejne elementy tego stylu, od początku aż po dzień dzisiejszy upodobała sobie władza. Wybudowany, jak się rzekło, dla Komisji Wojewódzkiej w czasach, gdy po Kongresie Wiedeńskim Kalisz stał się stolicą województwa, a kiedy województwo przekształcono w gubernię, zamieszkali tu i urzędowali kolejni gubernatorzy. Obiekt był też siedzibą władz okupacyjnych w czasie I i II wojny światowej, a po niej, kiedy Kalisz był przez 24 lata stolicą województwa, urzędował tu pan wojewoda. A dzisiaj, być może z reprezentacyjnego balkonu nad głównym wejściem, pomacha nam starosta. We wrześniu 1540 roku papież Paweł III zatwierdza organizowany przez Loyolę już od kilku lat zakon jezuitów. I oto z inicjatywy prymasa Karnkowskiego, ale na wyraźną prośbę świeckich władz naszego miasta, w 1583 roku jezuici przybywają do grodu nad Prosną. W Wprawdzie ci rycerze Jezusa pierwotnie chcieli rozbudować, rozszerzyć, zwiększyć uposażenie Kolegium Poznańskiego, ale kapituła gnieźnieńska na nasze szczęście przeforsowała budowę kolegium i seminarium właśnie w Kaliszu. I choć w akcie erekcyjnym czytamy, że prymas zakłada w Kaliszu kolegium dla jezuitów, bo są oni znakomici w zwalczaniu herezji i młodzież w pobożności i naukach wyzwolonych wychowują, Kaliszanom zależało nawet pewno nie tyle na kontrreformacyjnych działaniach zakonników. Reformacja w Kaliszu nie miała akurat wówczas aż tak wielu znaczących zwolenników, ale liczyli na potężne zasoby nauki i kultury, jakie nieśli ze sobą bracia z Towarzystwa Jezusowego. A kolegia jezuickie, z uwagi na wysoki poziom nauczania, cieszyły się coraz większym uznaniem i renomą. Karkowski ofiarował przyległą do kolegiaty kamienicę, zakupił place, domy i ogrody pod przyszłe kolegium i dokumentem erekcyjnym z 1584 roku w zamian za prowadzenie szkół zapisał kolegium kilka swoich biskupich wsi, m.in. Kokanin, Lisków. Gmach kolegium zbudowano w latach 1586-91, później go zresztą kilkakrotnie przebudowywano. O samym kościele nie będę wspominał, byliśmy tam przecież na jednym z poprzednich spacerów. Dziś pomówmy więcej o jezuickiej działalności oświatowej, naukowej i kulturalnej. Szkoły, bo do kolegium wcielono również dwie szkoły parafialne, kolegiacką i świętego Mikołaja, a do 1621 istniało tu też seminarium diecezjalne, otwarto we wrześniu 1584. Początkowo mieściły się one w pałacu arcybiskupim przy rynku, od 1591 zaś we frontowej części kolegium. Poziom nauczania był niezwykle wysoki. Kolegium porównywane było nawet z Akademią Krakowską, czyli późniejszym Uniwersytetem Jagiellońskim. Funkcjonowały tu klasy gramatyki, syntaksy, poetyki, a nieco później klasy retoryki i teologii moralnej, teologii dogmatycznej, polemicznej. Poza tym realizowano tu kurs prawa kanonicznego, filozofii, matematyki, kosmologii, metafizyki, psychologii i etyki. Przez pierwsze 3 lata każdą klasę prowadził jeden nauczyciel. Uczył wszystkich przedmiotów, organizował czas wolny uczniów, pełnił funkcję wychowawcy klasy. Plan nauk układał prefekt i on był przełożonym. Sprawował też władzę nad nauczycielami, wizytował lekcje, przewodniczył egzaminom i promował uczniów do klas wyższych. Ale na czele kolegium stał rektor. Nie mógł on jednak wprowadzać zmian bez zgody prowincjała. Do pomocy miał prefekta nauk, do którego obowiązków należała troska o wygląd, porządek wewnętrzny, o moralność uczniów. Pierwszym rektorem kolegium został Kacper Sawicki. W trosce o sprawy bytowe młodzieży już w 1601 z polecenia prymasa wybudowano i doprowadzono do zakładu wodociąg. Także opieka lekarska istniała na miejscu. Jezuici posiadali, że zacytuję, do potrzeb swoich, a także miasta, aptekę, lekarza i prowizora przeznaczonego do sporządzania leków. Nauka była bezpłatna, co przyciągało do kolegium znaczną liczbę młodzieży. No, najliczniejsze oczywiście były klasy młodsze. Studenci spoza miasta mieszkali na prywatnych stancjach, które bezpośrednio po otwarciu kolegium zorganizował sam prymas Karnkowski. W porozumieniu z Radą Miejską ustalił wówczas najwyższe za nie opłaty w wysokości 30 florenów rocznie. Po kilku latach dla uczniów uboższej szlachty Karkowski ufundował też konwikt mieszkający się w kamienicy przy rynku i ulicy Piekarskiej. Tu z kolei bliżej, na rogu z Łazienną, istniał jeszcze jeden, dziś powiedzielibyśmy akademik, skromniejszy konwikt Czyżewskich, a dalej w głębi Łaziennej jeszcze tak zwana Bursa Muzyków. A na cele rekreacyjne, bo i takiej formie aktywności pomyśleli jezuici, przeznaczono folwark i ogrody na przedmieściu wrocławskim obok klasztoru Ojców Reformatów. Ciekawe, że wśród studentów kolegium, w pierwszych latach studiowało tu ich około 250 łącznie, znaleźli się także synowie heretyków z okolicy. Z Studiowała więc młodzież, znowu cytat, z wszelkich stanów, z bliższych i dalszych województw, a wszystko to karne, w ładzie i w ordynku i dlatego swobodnie i wesoło, a do nauki cnoty i pobożności garnąca się. Z tą karnością bywało jednak różnie. Młodzież kolegiów jezuickich wyjęta była spod jurysdykcji grodzkiej i miejskiej, podlegała tylko władzy rektora szkoły. To powodowało poczucie swego rodzaju bezkarności. Burdy i awantury młodzieży w kolegiach jezuickich przeplatały się gęsto z modłami i procesjami. I tak na przykład w 1621 uczniowie szkoły kaliskiej wystąpili zbrojnie przeciwko magistratowi za uwięzienie przez pachołków miejskich ich kolegi, a dla uśmierzenia rozruchów trzeba było aż interwencji ze strony kapituły gnieźnieńskiej. No, kościelni komisarze wydalili wtedy zakłady dwóch studentów. Studenci korzystali także z własnej gospody, w której kiedyś nietrzeźwy szlachcic, rozgniewany, iż młodzieńcy z niego zadrwili, pobił ich, a dwóch nawet zranił ciężko. Koledzy ich, chcąc się zemścić, napadli na niego w nocy i w wyniku walki jeden ze studentów został nawet śmiertelnie raniony. Innym jeszcze razem, kiedy na jednym z pogrzebów Rada Miejska z burmistrzem i wójtem na czele nie ustąpiła studentom pierwszego miejsca, ci postanowili pomścić zniewagę, obijając burmistrza i wójta. I wtedy także przywódców awantury wyrzucono z kolegium. Jakże niewinnie wygląda przy tym ulubiona ponoć rozrywka żaków, polegająca na wylewaniu wody, a czasem i pomyj, z okien bursy wprost na głowy przechodniów. Ciekawe, wśród tych niesfornych czasem studentów znajdziemy bardzo wybitne przecież z historii Polski postaci. Szkoły kaliskie ukończyli m.in. Legendarny przory i obrońca Jasnej Góry, ksiądz Augustyn Kordecki, czy prymas Maciej Ubieński, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, który podczas powstania kozeckiego jako interreks kierował państwem i podpisał elekcję Jana II Kazimierza, a w styczniu 1949 koronował go w katedrze wawelskiej. Wśród absolwentów kolegium byli też inni prymasi: Jan Wężyk, Władysław Aleksander Ubieński, Andrzej Olszowski, Jan Bielski, Jan Aleksander Lipski. Studiowali też przyszli biskupi: Stanisław z kolei Ubieński, Marcin Szyszkowski, Jan Leszczyński, Andrzej Trzebicki, dalej Samuel Twardowski, choćby historyk, satyryk, tłumacz, Michał Piotr Boim, jezuita, misjonarz, podróżował jako dyplomata na Bliski Wschód, skąd sporządził wiele relacji i opisów, czy wreszcie Knapiusz, czyli Grzegorz Knapski, polski filolog, autor słownika Thesaurus Polono Latino Gracchus, który należał do podstawowych pomocy naukowych w szkolnictwie w XVII-XVIII wieku. Jezuici imponowali bogactwem uroczystości kościelnych i świeckich, w których celebrowaniu brała również udział młodzież. Nabożeństwa odprawiano najczęściej przy dźwiękach szkolnej kapeli i śpiewie choralnym uczniów. Z równą, dziś powiedzielibyśmy pewną pompą, organizowano uroczystości szkolne, zwłaszcza zakończenie roku nauki. Było to święto dla całego miasta, mieszczan i okolicznej szlachty, która wtedy tłumnie zjeżdżała do Kalisza. Wywoływanie ucznia po odebraniu nagrody odbywało się przez herolda. Powrotowi na miejsce towarzyszyły bębny i kapela. Z podziwem i uznaniem przysłuchiwano się wtedy popisom oratorskim młodzieży. Na przykład już w 1587 roku, gdy prymas Karnkowski przybył do kolegium, uczniowie za opiekę złożyli mu podziękowania w językach, uważajcie, łacińskim, greckim, hebrajskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, ruskim, litewskim, łotewskim, no i polskim oczywiście. A kilkanaście lat później innego prymasa witała młodzież wierszykami aż w 16 językach. W ogóle życie uczniów w kaliskim kolegium było bardzo treściwe. Organizowano dysputy naukowe, tak zwane akademie, popisy, występy teatru, chóru, orkiestry. W dni wolne młodzież pod opieką wychowawców wychodziła gromadnie na przechadzki i zabawy do parku lub za miasto. Najlepsi uczniowie należeli do kongregacji mariańskiej. Organizowano procesje, pielgrzymki, na przykład do cudownych obrazów po bliskich Skamierzycach i Dębem, a w 1607 roku po raz pierwszy do Częstochowy. Tłumnie też, co niestety raczej trudno powiedzieć o dzisiejszych studentach, korzystali ze szkolnej biblioteki, liczącej w pewnych okresach około 10 tysięcy woluminów z różnych dziedzin wiedzy. Była to największa w Polsce książnica jezuicka. kompletowali także własne zbiory biblioteczne nauczyciele i uczniowie kolegium. Tu znów należałoby westchnąć nad upadkiem tego obyczaju. Obecnie, kiedy 60% społeczeństwa nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki, a w domach zamiast uginających się półek z książkami mamy 3 telewizory i 5 komputerów. Duże znaczenie dla rozwoju kolegium miała także własna drukarnia jezuicka, która posiadała monopol na druk podręczników dla szkół Wielkopolski i Prus Królewskich. Działał także teatr szkolny. Kilka razy w roku dawano publiczne przedstawienia w auli. Już w 1595 roku, gdy do Kalisza zawitał król Zygmunt III Waza, młodzież odegrała przed całym królewskim orszakiem sztukę pod tytułem Jehu, król Izraela, którego Bóg wybrał na mściciela z poganiałych królów. Była to zresztą aluzja do roli, jaką odegrał Zygmunt III w stosunku do innowierców. Specjalne przedstawienia dawano w dniach Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Był to wtedy tak zwany święty teatr. Zerknijmy jeszcze na sam budynek. Kompleks kolegium powstawał etapami przez dodawanie kolejnych członów. Jego projektantami był architekt jezuicki Jan Maria Bernardoni, z którym współpracował Albin Fontana. Później zresztą ten ostatni osiadł w Kaliszu na stałe i jako murator et civis wykonał szereg innych prac budowlanych w różnych kościołach kaliskich, m.in. u świętego Mikołaja czy u franciszkanów. I choć Bernardoni uważany jest za prekursora baroku w architekturze, to dużą część obiektu kolegium zaprojektował, choć w wyniku późniejszej przebudowy licha to dzisiaj widać, w stylu renesansu. Ozdobą dość obecnie szarej, monotonnej fasady pozostaje jedynie tablica z inskrypcją łacińską, którą przetłumaczyć można dzielnym żołnierzom Pallady Zwycięskiej, który to jednak napis odnosi się już do kolejnego gospodarza kompleksu. Oto bowiem w 1773 roku nastąpiła kasata zakonu i tym samym uległo likwidacji kolegium jezuickie w Kaliszu. A trzeba wiedzieć, że w chwili kasaty szkoły były naprawdę w pełnym rozkwicie. Pracowało tam 12 stałych profesorów, kształciło się 800 uczniów, a przecież miasto liczyło wówczas niewielu ponad 3000 mieszkańców. Po kasacie szkoły przeszły pod zarząd Komisji Edukacji Narodowej. Uczyło w nich nadal kilkunastu byłych jezuitów. Później gmach szkolny i konwikt oddano na nowicjat i szpital dla bonifratrów, ale rząd pruski wydalił zakonników, a budynki przerobił na szkołę Korpusu Kadetów, otwartą w 1795 roku. I teraz parę słów o nich, ale przejdźmy znów kawałeczek. Nauka w pruskim Korpusie Kadetów prowadzona była w dwóch kierunkach. Germanizacji uczącej się tam młodzieży polskiej oraz przygotowania kadetów do dalszej nauki w głównym korpusie kadetów w Berlinie. Początkowa liczba 125 uczniów szybko wzrosła do ponad 200. Nauka prowadzona była dla 8-10-letnich synów ubogiej szlachty polskiej i obejmowała kilkanaście przedmiotów. Później absolwentów kierowano do Berlina. Personel składał się z dyrektora, dwóch profesorów, 12 guwernerów, dwóch nauczycieli francuskiego, chirurga, nauczyciela tańca, feldfebla, ekonoma, dwóch sierżantów i 12 posługaczy. Nauka trwała 2 lata. Początkowo wykładowcami byli przeważnie Niemcy, a na czele szkoły stał major Berg. Po upadku rządów pruskich, opuszczeniu w październiku 1806 roku Kalisza przez wojsko, Korpus Kadetów został podporządkowany władzom polskim. Reorganizację przeprowadził przybyły wówczas do Kalisza Józef Wybicki, znany nam przecież jako twórca słów naszego hymnu narodowego. Chociaż stanowisko dyrektora i większości nauczycieli zajmowali ciągle jeszcze Prusacy, mimo wyraźnych rad i zaleceń ze strony ministra wojny, aby zastępować ich Polakami. Poważniejsze zmiany zainicjował dopiero komendant generalny Korpusu Kadetów w księstwie Stanisław Potocki. Zmieniono wówczas program, wprowadzono nowe mundury koloru granatowego z żółtymi naramiennikami, wyłogami i srebrnymi galonami. Czapka zwana kaszkietem otrzymała blachę z wyobrażaniami słońca i orła. Liczba kadetów w kolejnych latach wahała się od 100 aż do 200. W 1809 roku komendant generalny ustanowił w każdym korpusie płatne 24 miejsca. Rok nauki kosztował rodzinę takiego kandydata aż 1200 zł. Zdaje się, że taką praktykę stosuje dzisiaj większość uczelni. Oprócz tego komendant ustalił, że nowo przyjęty kadet powinien posiadać swój własny pierwszy mundur i własną pościel. W 1810 roku w Korpusie Kaliskim wprowadzono 6 klas tak zwanych wydziałów. Każde półrocze kończyło się złożeniem przez kadetów egzaminu. Po semestrze wiosennym był to uroczysty egzamin, w którym zapraszano gości spoza szkoły. Egzamin taki trwał kilka dni, po nim rozdawano wyróżniającym się kadetom nagrody. Z kolei od 1815 duży nacisk położono na naukę języków polskiego, łaciny, francuskiego i niemieckiego. Aby opanować je, w Kaliskim Korpusie zarządzono, że w określone dni tygodnia rozmawianie ze sobą było dozwolone tylko w jednym języku obcym. Kadeci uczyli się również nauk ścisłych, a także historii Polski i świata, geografii, logiki, religii, kaligrafii, rysunków ręcznych. Mieli także WF, dzisiaj byśmy powiedzieli, który obejmował musztrę, fechtowanie i taniec. Z historii literatury polskiej przerabiono utwory Reja, Kochanowskiego, Krasickiego i Niemcewicza choćby. Ogółem program nauczania, uważajcie dzisiejsi uczniowie, obejmował ponad 20 przedmiotów i był przystosowany do 5-letniego cyklu nauczania. Prócz tego były również jeszcze przedmioty wojskowe. Ale do dyspozycji wykładowców i kadetów były za to wygodne sale wykładowe, gabinety metodyczne, liczne pomoce naukowe oraz bardzo dobrze wyposażona, licząca blisko 1000 woluminów, biblioteka, która prenumerowała zresztą szereg czasopism. W wychowaniu największą uwagę zwracano na kształtowaniu kadetów postaw patriotycznych. Komendant Potocki polecił opracować dla korpusów w Kaliszu i Chełmie katechizm dla korpusów kadeckich, który składał się z dwóch części. Pierwszej o powinnościach młodzieńca w korpusie kadetów i drugiej, która wskazywała, na jakich zasadach moralnych powinien kadet budować swoje życie w przyszłości. Główna dewiza wypływająca z katechizmu to, zacytuję, bezgraniczne oddanie swoich sił, umysłu, zdolności dla ojczyzny, tak w czasie pokoju, jak i wojny, tak w życiu cywilnym, jak i wojskowym. W czasie nauki kar cielesnych, co zapewne zainteresuje młodszych naszych słuchaczy, nie praktykowano, stosowano jedynie napomnienie, areszt i wydalenie. Za to system nagród przewidywał odznaczenia, umieszczenie nazwisk najlepszych uczniów na specjalnych tablicach. Kadeci, którzy byli oznaczeni, zajmowali czołowe miejsca w klasach, w kościele, przy stole. No i jeszcze jedna ciekawostka. W momencie, gdy kadet po ukończeniu uczelni opuszczał jej mury, pozostali, ściskając mu dłoń, wymawiali następującą maksymę. Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem. Żyj i umieraj dla ojczyzny. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego dla szkoły rozpoczął się nowy okres działalności. Korpus został przejęty przez rosyjskie władze wojskowe. Car Aleksander I zatwierdził przedłożony przez księcia Konstantego plan reorganizacji korpusu i polecił przekazać go Komisji Wojny wraz z uchwalonym poprzednio na jego utrzymaniu sporym budżetem rocznym. Wraz z podporządkowaniem się korpusu władzom wojskowym zmieniony został całkowicie program i profil kształcenia. Zwiększono liczbę godzin na musztrę, artylerię, fortyfikacje, wprowadzono letnie obozy ćwiczebne. Warto na zakończenie rozważań o kaliskich kadetach przytoczyć słowa pochodzące ze wspomnianego katechizmu. Miłość ojczyzny, jej dobro, jej sława, szacunek dla siebie powszechny, współziomków, chwała nieśmiertelna w potomności. Budynek korpusu powstał, a w zasadzie został rozbudowany prawdopodobnie według projektu architekta Gilly. Ten sam zresztą projektował nam naszą Józefinkę, a pracami kierował major Szak. Polegało to na przebudowie głównie lewego skrzydła kolegium. W gmachu przeznaczonym dla 200 kadetów znajdowała się jadalnia, sala naukowa, szpital, no i pokoje dla uczniów i profesorów. Po środku kompleksu powstał plac do musztry, za nim stajni i placyk do jazdy konnej. Po 1824 roku sadzawki w ogrodzie pojezuickim służyły jako baseny do obowiązkowej nauki pływania. Urokliwy, choć schowany raczej przed oczyma przechodniów i przez to jakby zapomniany dziedziniec, na którym teraz stoimy, uległ przebudowie za czasów Korpusu Kadetów i dalszej podczas budowy Pałacu Komisji Wojewódzkiej. Od wschodu zamyka go bryła kościoła pojezuickiego, dziś garnizonowego, wraz z budynkiem plebanii. Od północy i zachodu budynki pokadeckie. Z tyłu znajdowały się magazyny. Cały teren otoczony był trawnikami, przez które przechodziły żwirowe alejki. Po upadku powstania listopadowego, w którym zdecydowanie wbrew intencjom władz carskich brała udział część kadetów, resztki korpusu przeniesiono do Petersburga, a w pomieszczeniach rozlokowało się wojsko rosyjskie. Szlisersburski pułk piechoty, a po nim aleksandryjski pułk huzarów imienia cara Mikołaja. Po wyjściu z dziedzińca w stronę parku napotykamy dwa ciekawe budynki. Bardziej z lewej to tak zwana Vanatówka. W 1598 roku mury obronne zostały przesunięte za zezwoleniem króla dla poszerzenia dziedzińca szkolnego i dopiero w tych przesuniętych murach umieszczono basztę. Dla wygodnego wjazdu zaprzęgów konnych wtaczających armaty wyposażono ją w szeroką sklepioną bramę wjazdową od strony miasta. Poziom ogniowy posiadał 4 otwory strzelnicze do prowadzenia strzału wzdłuż linii murów obronnych. Prawdopodobnie baszta posiadała drugi, wyższy poziom strzelniczy, a kiedy miasto przekazało ją wraz z terenem po obu stronach muru obronnego jezuitom, baszta przebudowano na budynek gospodarczy. Zwężono wtedy bramę wjazdową, zamurowano strzelnicę, wykuto nowe okno. Całość zresztą wtedy chyba obniżono do jednej kondygnacji. A za to we wnętrzu wybudowano ogromną, murowaną z kamienia i cegły, wyłożoną balami dębowymi kać do produkcji piwa. A w dalszym okresie rozkwitu kolegium jezuickiego budynek dawnej baszty zaczął pełnić rolę latryny uczniowskiej. W naszych już czasach Vanatówka, bo nazwę nawiązującą do częściowego zagospodarowania jej przed pół wiekiem przez artystę plastyka Józefa Vanata przyjęła funkcjonująca tu restauracja, została przebudowana po raz trzeci. Projektanci pozostawili odkryte fragmenty oryginalnej cegły i stąd spór, czy w Kaliszu mamy tylko jedną, mowa o znanej nam dorodce, czy dwie baszty, pewnie nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty. No a obok, na wprost nas, mamy obiekt wybudowany pod koniec XVIII wieku jako budynek administracji wojskowej korpusu. Obecnie ma tu swą siedzibę dyrekcja Kaliskiej Biblioteki Miejskiej. Za to nie ma już, wracamy do ulicy Łaziennej, budynku związanego z jezuickim kolegium Bursy Muzyków. Starsi kaliszanie pamiętają zapewne strasznie już zaniedbany magazyn zakładów tłuszczowych, stąd potocznie nazywaliśmy to margaryną. Potem znalazł się tu skład trumien. Wreszcie obieg rozebrano. Chyba pochopnie, bo podszykowując jego pozostałości na podziemny parking, odsłonięto fragmenty jeszcze XVII-wiecznych fundamentów. Mijamy ulicę Kadecką, onegdaj mieszkali przy niej nauczyciele Korpusu Kadetów, stąd taka nazwa, i spoglądamy na popularny wśród Kaliszan, z racji funkcjonowania tu obecnie Centrum Kultury i Sztuki, obiekt będący dwa wieki temu saną musztry korpusu. Pierwszy budynek w tym miejscu stanął już zresztą wcześniej, służąc kadetom, a raczej pewno oficerom, wykładowcom, jako kasyno. Ale w 1823 roku z rozkazu księcia Konstantego powstał plac musztry przy korpusie, a budynek kasyna dwa lata później przebudował na planie wydłużonego prostokąta, dodając ryzality po obu stronach, Franciszek Reinstein. Przeznaczenie budynku wymusiło podwyższenie drugiej kondygnacji, w której znalazły się duże sale, większa na 320 miejsc. Dzisiaj chodzimy tam do kina. Po zamknięciu korpusu od 1837 roku była tu cerkiew garnizonowa, po czym pamiątkę widzimy w tym fragmencie od strony parkingu, a po odzyskaniu niepodległości zdemontowano jedynie blaszane, cebulaste hełmy, a do obiektu powróciło wojsko. Do 1939 roku 29 Pułk Strzelców Kaniowskich, a od 1947 11 Pułk Piechoty Ziemi Kaliskiej. No, wtedy jeszcze budynek otoczony był murem. Ale także jeszcze przed wojną trenowali tu w bardzo dobrze wyposażonej sali komendy przysposobienia wojskowego IWF-u bokserzy Bielarni i Włókniarza, a po wojnie swoją salę gimnastyczną miało tu liceum Asnyka. Później ulokowano tu powiatowy, a następnie Wojewódzki Dom Kultury, no i wreszcie dzisiaj mamy CKIS. Nasz stary Kaliski Park jest piękny o każdej porze roku, również zimą. Przejdziemy się więc chwilę jego skrajem, obszarem, na którym ponad dwa wieki temu ówczesny ogród miejski miał swój początek, w miejscu, w którym z kolei jeszcze 100 lat temu stała główna brama do niego prowadząca. Popatrzmy w prawo, stoi tu również od wieku budynek popularnej hydropatii. O tym Kaliskim Spa, jak i tymi stojącymi kiedyś nieco dalej sztucznymi ruinami opowiadałem w czasie spaceru po parku bodaj półtora roku temu. Nie wspominałem wtedy jednakoż o jednej ciekawostce, kiedy kierując się już w stronę bazyliki, zejdziemy na chwilę z alejki w lewo w stronę brzydkiego budynku Komendy Uzupełnień, znajdziemy kamień z napisem cyrylicą po rosyjsku Sad Ustrojen lata 1884. To pamiątka po znajdującym się tu ogrodzie gubernatora Daragana. Spora ciekawostka. No i nasza pętla powoli się zamyka. Trasa spaceru przy Pałacu Gubernatorów prawie się kończy. Prawie, bo musimy jeszcze przecież zajrzeć do stajenki przy Sanktuarium Świętego Józefa. Nagrywamy tą audycję w zasadzie tuż po świętach. Żywy żłóbek jeszcze stoi. Jeśli Państwo wybierzacie się na spacer z Radiem Rodzina nieco później, będzie już pewnie zdemontowany i ujrzycie go zapewne wyłącznie oczyma wyobraźni. Tradycja budowania w okresie bożonarodzeniowym żłóbków w kościołach jest, jak powiedzieliśmy, już dość stara. Pierwszą szopkę w grocie niedaleko włoskiego miasta Greccio zbudował w 1233 roku sam święty Franciszek. Co ciekawe, była to szopka żywa. Na sianie umieścił on wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, obok niego ustawił żywego woła i osła. W postaci świętej rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio, którzy odegrali wówczas na żywo scenę narodzenia Pana. Szopki różnią się konstrukcją i tworzywem, doborem postaci, czasem wystawiania. W polskich świątyniach szopki, żłóbki pojawiły się również już w XIII wieku i przez kolejne kilka stuleci corocznie w grudniu Polacy mogą oglądać przeróżne postaci takich żłóbków. O historii tychże ciekawy artykuł ukazał się w ostatnim Opiekunie. Kwintesencją oryginalności takich żłóbkowych dzieł są szopki krakowskie. Na najpiękniejszą z nich corocznie ogłaszany jest przecież nawet konkurs. Ale przecież równie ciekawe były i są nadal żłóbki kaliskie. A jeden z nich posiadł jeszcze dodatkowy kontekst. W 1981 roku, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, w pobliskim przecież kościele pobernardyńskim, ówczesny przełożony ojców jezuitów ksiądz Stefan Dzierżek wystawił żłóbek o symbolice nawiązującej do tragicznych wydarzeń tamtego okresu. Dziś wszakże mamy zupełnie odmienny, spokojny czas, więc i z tego kolegiackiego żłóbka przyjaźnie kiwają nam głową żywy osiołek, alpaki, zwierzęta, których nie potrafię nawet chyba nazwać. Ten osiołek mówi nam wspólnie ze mną i z panem redaktorem do usłyszenia i do zobaczenia w następnym spacerze z rodziną.